Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Nie ma przełomu w dialogu katolicko-prawosławnym, oznajmił patriarchat moskiewski.
Oblaci mają nowego przełożonego generalnego.
Nad kwestiami liturgicznymi i duszpasterskospołecznymi obraduje Episkopat Polski.
28 września witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Doniesienia prasowe o przełomie w stosunkach prawosławno-katolickich, do którego miało dojść w Wiedniu, zdementował szef delegacji cerkwi rosyjskiej na posiedzenie Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Teologicznego. Metropolita Hilarion zaznaczył, że obecny dokument mówi tylko o roli biskupa Rzymu, nie wspominając o biskupach innych kościołów lokalnych.
Odwrotnie niż donosiła prasa, żadnych przełomów nie dokonano. Całość posiedzenia komisji poświęcona była omówieniu roli papieża w pierwszym tysiącleciu. Komitet koordynacyjny komisji wcześniej przygotował dokument w tej sprawie jeszcze w ubiegłym roku na Cyprze. Wersja pierwotna tego dokumentu przeciekła do prasy i była rozpowszechniona. W naszym patriarchacie zakładano, że w Wiedniu zakończymy omawianie tego dokumentu, powiedział metropolita Hilarion. Kontynuując dalej, oznajmił, że jednakże doszło do czegoś innego. Mało czasu poświęcono omawianiu statusu wyżej wymienionego tekstu. Prawosławni uczestnicy komisji od samego początku nalegali, aby dokument z Krety, następnie dopracowany na Cyprze, nie był publikowany w imieniu komisji bez podpisów członków prawosławnych. Z naszego punktu widzenia dokument powinien być istotnie przeredagowany. Dopiero później nabierze statusu wersji roboczej, jako dokumentu pomocniczego, instrumentum laboris. Następnie posłuży do przygotowywania kolejnych dokumentów, ale sam nie będzie posiadać oficjalnego statusu. Hilarion Aufiejew wyraził nadzieję, że na następnym posiedzeniu komisji, które odbędzie się za 2 lata, strona katolicka zaakceptuje stanowisko potwierdzone według niego wieloma historycznymi świadectwami. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Degradacja debaty publicznej we Włoszech to jedna z trosk episkopatu tego kraju. Mówił o tym przewodniczący włoskiej konferencji biskupów, otwierając wczoraj posiedzenie jej Rady Stałej. Kardynał Angelo Baniasco zwrócił uwagę na waśnie osobiste, nabierające od razu charakteru publicznego, które stają się pretekstem do absorbowania uwagi całego kraju tak, jakby nie było innych zmartwień. Tymczasem we Włoszech ich nie brakuje, arcybiskup Genui wymienił ich cały szereg. Wspomniał społeczne skutki kryzysu finansowego, bezrobocie, problemy szkoły, złe funkcjonowanie służby zdrowia czy więziennictwa, przemoc wobec kobiet i na tle rasowym ubożenie rodzin i jego konsekwencje demograficzne. Kardynał Baniasco wskazał na przykład Benedykta XVI, który mówi szczerze o problemach Kościoła, także tak bolesnych jak pedofilia. Przewodniczący włoskiego episkopatu wezwał swych rodaków, by zaprzestali wzajemnych oszczerstw, nie przedkładali osobistych interesów na dobro wspólne i byli odpowiedzialni za słowa, jakie wygłaszają czy publikują.
W Madrycie rozpoczęło się zebranie Rady Stałej Episkopatu Hiszpanii. Biskupi zapoznają się m.in. ze stanem przygotowań do listopadowej wizyty papieża w Santiago de Compostela i w Barcelonie. Obrady zbiegają się także ze strajkiem generalnym w Hiszpanii.
Biskupi będą kontynuowali pracę nad dokumentem Koordynacja parafii, rodziny i szkoły w przekazywaniu wiary. Zapoznają się także m.in. z realizacją planu duszpasterskiego, dystrybucją funduszu międzydiecezjalnego oraz budżetem na rok 2011. Ważnym punktem będzie przyjęcie tematyki i porządku obrad jesiennej sesji plenarnej Episkopatu Hiszpanii. Rada Stała zapozna się ponadto ze stanem przygotowań do papieskiej wizyty. 6 listopada Benedykt XVI przybędzie do grobu apostoła Jakuba w Santiago de Compostela w ramach Świętego Roku Kompostelańskiego. Dzień później, w niedzielę 7 listopada, dokona konsekracji słynnej świątyni pod wezwaniem Świętej Rodziny w Barcelonie. Obrady biskupów zbiegają się ze strajkiem generalnym, który zwołały na 29 września polemiczne związki zawodowe. Budzi on szereg wątpliwości z racji upolitycznienia związków oraz prób skierowania strajku przeciwko opozycji. Obrady Rady Stałej zakończą się w czwartek 30 września. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Oblaci Maryi Niepokalanej mają nowego generała. Obradująca w Rzymie kapituła generalna wybrała na to stanowisko 58-letniego ojca Louisa Lougena. Jest on Amerykaninem i do tej pory kierował prowincją Stanów Zjednoczonych tego misyjnego zgromadzenia. Poprzednio pracował jako misjonarz w Brazylii. Ojciec Logan będzie 12. następcą świętego Eugeniusza de Mazenod, założyciela Oblatów Maryi Niepokalanej. W kapitule generalnej, która podejmuje też refleksję nad stanem zgromadzenia, biorą udział także Polacy.
Kapituła gromadzi reprezentacje wszystkich prowincji, jednostek zgromadzenia. Rozmawiamy o czterech takich głównych tematach.
Ojciec Paweł Zając.
Jest to temat poświęcony misjom, wspólnocie zakonnej, odnowie życia zakonnego. Pozostałe tematy są jakoś z tym związane. Są to więc temat formacji oraz przełożeństwa. Jak w odpowiedni sposób kierować wspólnotą zakonną. Chcemy się nad tym zastanawiać w duchu jeszcze takiej bardziej ogólnej refleksji nad nawróceniem. Jest nas w tym momencie nieco ponad 4000 zakonników. W wielu kontynentach dostrzegamy znaki nadziei. Jest bardzo wiele powołań, czy to w Afryce, czy to w Azji, czy jeszcze w Ameryce Południowej. Jest dużo powołań w Polsce, ale oczywiście w krajach tradycyjnie zasilających misje, w całej Europie Zachodniej, w Ameryce Północnej, tych powołań coraz mniej. Stąd też niektóre dzieła zgromadzenia zaczynają przeżywać taką fazę, jeszcze nie kryzysu może, ale fazę zmuszającą do refleksji.
Myślę, że mocna refleksja nad naszą w ogóle tożsamością jako zakonników, jako misjonarzy.
Ojciec Radosław Zmitrowicz.
W tym świecie, w którym żyjemy, ogromne, mocne wyzwanie i pytanie dotyczące sekularyzowanego świata i misji do tego świata, jak się w nim znaleźć, jakim być misjonarzem, jak wejść w ogóle w dialog z tym współczesnym człowiekiem. Też ogromne pytania dialogu międzyreligijnego i ewangelizacji w Azji, jak to robić.
Katolicyzm cieszy się największym pośród religii zaufaniem społecznym w Korei Południowej. Takie wyniki publikuje jeden z miejscowych tygodników. Do kościoła katolickiego należy już 10% ludności kraju, a rocznie przybywa ponad 100 tysięcy nowych wiernych. Prawie 60% Koreańczyków uznało katolicyzm za religię najbardziej wiarygodną, a na drugim miejscu znalazł się buddyzm. Jeszcze wyższy procent wskazań na katolików pojawił się w stolicy kraju, Seulu, oraz wśród osób powyżej 50 roku życia.
Analizując przyczyny wzrostu wiarygodności kościoła katolickiego w tym dalekowschodnim kraju, wymienia się m.in. wzrastającą dynamicznie liczbę wyznawców Chrystusa, a także coraz bardziej liczący się głos katolików w życiu społecznym. Ponadto Koreańczyków ujmuje wiarygodność i świętość samego kościoła oraz jasny wizerunek katolickich księży i osób konsekrowanych. Zwykli ludzie doceniają też rozwój katolickich dzieł miłosierdzia i prestiżowych ośrodków edukacji. Nie brakuje także powołań kapłańskich i zakonnych, realizujących następnie ambitne programy duszpasterskie.
Ateiści i agnostycy przed Żydami i Mormonami wypadli najlepiej w badaniu wiedzy religijnej Amerykanów. Dużo gorzej zaprezentowali się katolicy, a jeszcze po nich uplasowali się protestanci. Wielu wyznawców Chrystusa miało trudność z elementarną wiedzą religijną. 45% katolików nie zna nauczania Kościoła na temat Eucharystii. Ankietowani odpowiadali na pytania związane m.in. z tematami biblijnymi, z podstawowymi założeniami innych wyznań oraz z wielkimi postaciami historycznymi życia religijnego. Test wiedzy miał 32 pytania, a najlepsi odpowiedzieli poprawnie na 21 z nich. Zwycięzcami okazali się ludzie niewierzący i agnostycy. Natomiast wśród katolików zauważono, że wiedza religijna wzrasta wraz z regularnym praktykowaniem wiary oraz wykształceniem. Wygląda więc na to, że ateista studiuje niestrudzenie, by udowodnić nieistnienie Boga, a wierzący praktykując wzbogaca swą wiedzę religijną.
Długotrwały pokój w Demokratycznej Republice Konga związany jest z edukacją mieszkańców. Kościół katolicki może ją zapewnić, ale najpierw konieczne są elementarne bezpieczeństwo dzieci i ich wyżywienie. Formacją młodych mieszkańców Konga, Ruandy i Burundi zajmuje się w Afryce m.in. Federacja Pueri Cantores, którą na miejscu odwiedza jej prezydent, ksiądz Robert Tyrała.
Sytuacja pokoju w tych trzech krajach jest w dalszym ciągu pozostawiająca wiele do życzenia. Nie widziałem żadnych rozbojów, nie widziałem żadnych sytuacji, które można byłoby powiedzieć, że wojna wróciła, że w dalszym ciągu tutaj coś niepokojącego się dzieje. Kongo to raczej na północy są bojówki, które są jeszcze z Ruandy. Dzisiaj pojawiają się na ulicach policjanci, żołnierze, pilnują pokoju, ale nie ma tutaj jakiegoś niebezpieczeństwa dla życia. Myślę, że ci ludzie, którzy tutaj żyją, sami już to zrozumieli. Jeszcze jedno, myślę, że my, którzy żyjemy w Europie, możemy tym ludziom bardzo pomóc. Oczywiście pomaga tutaj Caritas, pomagają ludzie, którzy znają te problemy, ale wystarczy niewielka kwota, by tym ludziom, zwłaszcza dzieciom, zapewnić edukację, by one mogły się rozwijać, by mogły żyć godnie, by wierzyć, by codziennie nie musieli troszczyć się o chleb.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie trwa 353. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Po raz pierwszy bierze w nim udział nowy nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore. Jak przyznał, został bardzo dobrze przyjęty.
To dobry znak na przyszłość. Ja jestem bardzo zadowolony za pracę z biskupami w Polsce. I mam nadzieję, że wszystko będzie bardzo dobrze i owocne.
Jak poinformował podczas spotkania z dziennikarzami ksiądz Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, wśród głównych tematów spotkania biskupów są m.in. 20-lecie Caritas Polska, zagadnienia liturgiczne oraz dokument społeczny Episkopatu w związku z coraz większym ubóstwem w naszym kraju i wieloma innymi zjawiskami społecznymi.
Sama bieda jest złączona naprawdę z wieloma zjawiskami, z wieloma przemianami, jakie dokonały się w naszym kraju. Zatem o ile ubóstwo będzie takim pewnie głównym motywem tego dokumentu, o tyle należy się spodziewać, że nie będzie jedynym.
353. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski potrwa do jutra. W Niepokalanowie trwa jesienne zebranie papieskich dzieł misyjnych i innych środowisk misyjnych w Polsce. Jak powiedział ksiądz Jan Piotrowski, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Polsce, jest to czas podsumowania ubiegłego roku pracy formacyjnej i podjęcia nowych wyzwań. W tym roku obchodzimy bowiem 20. rocznicę odnowienia papieskich dzieł misyjnych w Polsce oraz 20. rocznicę ogłoszenia encykliki Redemptoris Missio.
20 lat temu Jan Paweł II w jakiś sposób taki historyczny, odnosząc się do poprzednich dokumentów misyjnych, otwierał jednak nową przestrzeń dla działalności misyjnej Kościoła, bo jako taki autentyczny prorok i świadek, a nade wszystko misjonarz, rozpoczął ten dokument od słów: misja Chrystusa powierzona Kościołowi nie została wypełniona do końca.
Obecnie w 94 krajach świata pracuje 2140 misjonarzy z Polski.
Na Jasnej Górze rozpoczyna się nowenna przed 30. rocznicą śmierci sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas tysiąclecia nazywany jest też Jasnogórskim, bo cała jego posługa związana była z tym sanktuarium.
Od dzisiaj każdego 28 dnia miesiąca w kaplicy Matki Bożej sprawowana będzie w intencji rychłej beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego msza święta o godzinie 18.30, powiedziała Stanisława Grochowska, odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
Tą nowenną chcemy przypomnieć postać i nauczanie prymasa tysiąclecia. Chcemy przypomnieć jego sylwetkę i to, jaki wpływ wywarł na życie Kościoła i ojczyzny.
W czasie kazań w oparciu o konkretne opracowania przywoływane będą wydarzenia z życia i posługi wielkiego prymasa. Pierwszy temat nowennowy to apostoł przybliżający światu Bożą miłość. Od 1981 roku, a więc od śmierci kardynała Wyszyńskiego, w nocy z 27 na 28 każdego miesiąca na Jasnej Górze trwają nocne czuwania w intencji beatyfikacji prymasa Polski. Noc modlitwy jest też sposobnością do błagania w łączności z nim w sprawach Kościoła i ojczyzny. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.